Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Chciałbym się podzielić a może zanim się podzielę, to chciałbym wrócić, to już chyba ja wiem, za 2 tygodnie minęły, do tego pługa, o którym nie pamiętam, kto zaczął mówić o pługu. Wiem, że tam i Krzysiu się dołączył, ale jeszcze taka jest, można powiedzieć, aspekt pługa. Pług tego nie powie, ale kiedyś jak wziąłem działkę, to na części działki zasadziłem ziemniaki po to, żeby nie musiał tak dużo pielić na początku, ale nieważne. I ja w ogóle tych ziemniaków nie potrzebowałem i teściowa jakoś przyszła i mówię, to weź sobie wykop. I wzięła, to się motyka nazywa chyba, tak? No, nie pług, motyka. I ja tą motyką najpierw mieszałem zaprawę i ona była taka oblepiona tą zaprawą. Znaczy nie świeżą, tylko starą. I ja pamiętam, że ona wykopała jeden rządek i ona, jak ona się umęczyła i mówi, że łatwiej było jej gołymi rękoma wykopywać. I właśnie do tego pługa wracając, że jak pług jest używany, nie tak jak Krzysiu mówi do połowy, czy tak jak pastor mówi cały, jak jest właśnie cały pług, jak jest gładziutki, wygłaskany, jak on jest używany, to na pewno jest lepszy do pracy. Jeszcze właśnie taka właśnie myśl mi przyszła w zasadzie do tego pługa. Na pewno jest nim lepiej się pracować, jest lepszy do pracy, bo jest... A ja ostatnio chyba za 2-3 tygodnie usłużyć i taka myśl mi przyszła, ale szczerze mówiąc, to może i dobrze, że wtedy tego nie usługiwałem, bo jedna usługa Krzyśka i świadectwo jeszcze Aliny, tak jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziło, że my jesteśmy, że tak powiem, jednej myśli, jednego ducha i to jest naprawdę bardzo dobre, bo Krzysiek też mówił też między innymi właśnie o pracy, o dorabianiu się, o pieniądzach. Alina wspomniała o swojej koleżance z pracy. I ja właśnie czytając psalm 53, właściwie to chodziło o początek, i taka mi myśl przyszła, patrząc, pracując, właściwie w sumie to ze światem to chyba mamy największą styczność w szkołach i w pracy, bo tak chyba na co dzień to nikt tak nie ma tych relacji takich codziennych ze światem. I tak i obserwując i słuchając tych rozmów, i nie chodzi tam o język, o to, że te rozmowy są czasami brzydkie, tylko chodzi po prostu o to, że to są takie zwykłe rozmowy, powiedzmy, o świecie, ale te rozmowy są takie próżne, przynajmniej w oczach wierzącego. To są takie o zabieganiu, o dorabianiu się, o po prostu o czymś, co niszczeje, co zniknie. I naprawdę właśnie ja tak myślałem, że my wierzący no taką wielką łaskę otrzymaliśmy od Pana Boga, że to, co my robimy, w ogóle wiemy, gdzie będzie nasz koniec, że spełniając tam kilka warunków, przede wszystkim warunek podobając się Bogu, i to jest, jak ja mówię, jedyny warunek, wiemy, że nasze życie do czegoś prowadzi. To, o co możemy zabiegać, to jest coś, ten skarb, który nie niszczeje. I tam właśnie myślę, że to jest takie wielkie błogosławieństwo od Pana Boga, wielki taki dar naprawdę, że większego nie można dostać, że nasze życie jest takie, bym powiedział, celowe, o tak bym powiedział. Te nasze zabiegi są celowe, że to jest naprawdę na takie cudowne. To, że my wiemy, po co żyjemy. I właśnie czytając psalm 53, właściwie pierwsze jego wiersze, tak mi właśnie przyszedł ta myśl do głowy. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne rzeczy. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czy się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają lud swój tak, jakby chleb jedli? Boga jednak nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości obligających cię. Ty ich zawstydzisz, Ty ich zawstydzisz, bo Bóg zgardził nimi. Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela, kiedy Bóg wróci z niewoli lud swój. Uratuje się Jakub, rozweseli się Izrael. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak, odnośnie znowu tego pługa, a więc nie każde narzędzie do każdej pracy powinniśmy używać. Pług jest do, na przykład pług jest do orania ziemi, inne narzędzia są do innych czynności. Kiedy wykonujemy inne prace lub nie wykonujemy tymże narzędziem pracy, to coś to może oblepić, właśnie czy rdza, czy tak jak Tomek mówi, cement, czy zaprawa. I nim doprowadzimy później to narzędzie do używalności, no to napocimy się, że tak powiem, namęczymy się. A jeżeli już cokolwiek innego robimy, to powinniśmy to oczyścić. Jeżeli my wchodzimy, w rzeczy, w które nie powinniśmy wchodzić, to niestety później mamy wiele problemów i wiele pracy, żeby oczyścić się. Jeżeli wchodzimy w dyskusje niepotrzebne, czy w obojętnie gdzie, często, czy jesteśmy w pracy, czy w szkole, czy w towarzystwie, wiemy, że ludzie poruszają pewne tematy i my absolutnie niekoniecznie, a wręcz nie powinniśmy nawet brać w tym udziału, a na pewno już nie zabierać głosu. Chociażby miało nawet to służyć temu, żebyśmy tłumaczyli to po biblijnemu. Nie zawsze powinniśmy używać tych argumentów. Nie powinniśmy, bo możemy się tylko narazić na przykrość, niepotrzebną przykrość. Naprawdę ważną rzeczą, taką jak Tomek o tym mówił, to pomyślałem sobie, że nie wszystko i nie powinniśmy wszystko orać. Oczywiście swoją glebę, tak, swoją, ale wchodzić w pewne rzeczy. A tak na marginesie dobrą masz teściową. I dobrze, że to jest osoba wierząca i dobra teściowa. Myślę, że nasz folklor i nasz takie ogólne pojęcie narodowe do teściowej powiedziałby, że to akurat dobry sposób na oczyszczenie tegoż narzędzia. Ale myślę, że bo do dobra i wierząca teściowa, gdyby to była inna, niekoniecznie by chyba chciała oczyścić tą motykę w ziemi. Chyba wyznalazła inny, bardziej przyjemniejszy dla niej sposób, niekoniecznie dla właściciela tegoż narzędzia. To tak na marginesie. Złoty 50. Co wam to mówi? Kiedy Tereska mówiła o tym, takie dwa słowa mi się cisnęły, że myślałem, że wyjdę, ale było tyle w czwartek świadectw, że nie było możliwości, a muszę się tak tym też podzielić, bo przyszło mi takie słowo, akurat, bo cóż to jest, prawda? Ta bułeczka. A później ten batonik. Takie nic, prawda? Takie nic. Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczynilibyście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Słowo przeczytałem to, czegokolwiek byście nie uczynili, czy najmniejszego nie uczynili. Nie, bo inny wcześniejszy fragment mówi, cokolwiek byście uczynili, prawda? A ten fragment mówi, czegokolwiek byście nie uczynili temu najmniejszemu, mnie tego nie uczyniliście. I to są rzeczywiście takie bardzo błahe rzeczy. Jeżeli ktoś by powiedział, jeżeli rzeczywiście czyni jakąś większą rzecz i teraz w przeliczeniu jakby na tą kwestię materialną, czy to byłoby 100 zł, czy to byłoby 1000 zł, czy to byłoby 100 tysięcy zł, czy nawet milion, można o czymś takim mówić, prawda? A jeżeli mówimy o czymś tak małym, to wydaje się, to takie, no, wydawałoby się, że to jest niczym, prawda? No, po co w ogóle cokolwiek takiego poruszać? Ale Pan Jezus zwraca uwagę, czegokolwiek byście nie uczynili, czegokolwiek, prawda? Jest to słowo nie, że jakieś wielkie rzeczy, ale czegokolwiek, czegokolwiek. Inny fragment, właśnie on taki adekwatny jest do tego, inny fragment mówi, cokolwiek czynicie, czyńcie, jakobyście dla Pana czynili. Być może dla Pana, być może, ale sens jest tego tak, jest istotny. Cokolwiek byście czynili dla Pana, jakbyście dla mnie, to też jest gdzieś, nie mogłem tego znaleźć, tego fragmentu, ale cokolwiek byś czynił, to czyń tak, jakbyś czynił dla Pana. I wtedy, kiedy mamy takie nastawienie i takie serce, że cokolwiek byśmy nie uczynili i w ogóle cokolwiek czynimy w naszym życiu, cokolwiek, jakkolwiek się zachowujemy w naszym życiu, to tak jakbyśmy przed Panem stali, tak jakbyśmy dla Jezusa Chrystusa to czynili. Jeżeli mamy takie przekonanie, przekonanie, to nie to słowo, jeżeli mamy takie serce, że dla Pana czynimy, czyli dobrze czynimy i na chwałę dla naszego Pana, to ma wtedy nieprawdopodobną wartość. Ta wartość wtedy urasta do takiej wartości, jak 3 grosze tej wdowy. Drodzy, jeżeli czynimy dla Pana najmniejszą rzecz, ale dla Pana i z serca, to ma wymiar, powiem, taki sam, jakbyś dał 1100 czy nawet 1000 000 zł. Czy uważacie, że nie? Bo dla Pana ja to czynię i na chwałę mojego Pana. To jest takie, kiedy Treska właśnie tak mówiła, tak mi to przyszły te słowa. Cokolwiek czynicie, to dla mnie to czynicie. I jeżeli cokolwiek w ogóle z was wychodzi, niech to będzie chwałą dla Pana. Jeszcze i taki jeszcze jeden fragment. Może otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza. Piąty rozdział. I tylko 16 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nasza światłość ma świecić. Gdziekolwiek jesteśmy, nasza światłość ma świecić i mamy wydawać dobre uczynki, aby ludzie mówili, no jaki to dobry Piotruś, jaka to dobra Tereska, czy ktokolwiek inny. Ale mamy to tak czynić, żeby Bóg miał z tego chwałę. Aby człowiek wiedział, że ja to robię dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. Kiedy zdarza się, że ludzie mnie pytają się, dlaczego jesteś inny, czy w rozmowach zawsze mówię, nie wiem, jaki bym był, gdyby nie Jezus Chrystus. Nie wiem, jaki bym był. I teraz każdy, kto mnie zna, nie wiem, jakim bym był. Ale dlatego, że mamy Jezusa Chrystusa, dlatego, że Jezus Chrystus wskazał nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować i to czynimy z miłości też do Jezusa Chrystusa, a ta miłość też jest do ludzi, to czyniąc to, Bóg uzyskuje chwałę. To my stajemy się mali, a Jezus Chrystus urąga. Urasta do wielkości, do tej odpowiedniej wielkości. Często jest tak właśnie, że my chcemy coś zrobić. Chcemy uczynić i czynimy, ale chcemy, prawda? To jest naturą człowieka, to jest naszą, powiem, grzeszną, brzydką naturą. I my coś zrobimy i mówimy, Kiedy tak dzielili właśnie, i tak wracam, bo też później do innych, a to innym razem wrócę, bo dużo było tego, takich mi się wątków otworzyło. I w tym tygodniu miałem takie zdarzenie, pewne zdarzenie i mówię, i mogę się tym podzielić, przecież to I wiem, że nie mogę się tym podzielić. Nie mogę. No, mam tak wielkie opory, bo to byłoby gdzieś jakimś takim chyba chwaleniem, nie wiem. A to było takie ciekawe, bardzo fajne. Znaczy, wiem, że ten człowiek to był zaszokowany. Ale wiem, że jeszcze chyba przyjdzie, chyba to nie jest jeszcze koniec, że jeszcze przyjdzie czas, że jeszcze będę musiał mu coś więcej powiedzieć. Na razie nic mu jeszcze tak nie powiedziałem, bo to jest taka świeża rzecz, ale myślę, że przyjdzie czas, że będę mógł więcej coś mu powiedzieć. Ale tak cieszyłem się z tego, że my to czynimy jakby z automatu. Wiecie, to jest taki automat. Naprawdę, to jest taki automat. Po czasie zastanawiam się, że ja tak automatycznie, bez żadnego zastanowienia, od razu powiem, coś zrobiłem. Ale to jest właśnie to, że w nas mieszka Jezus Chrystus, że my idziemy za Jezusem Chrystusem i to nie jest naszą jakąś, że to my. Nie, to Jezus Chrystus to powoduje, to chcenie w nas i zmienia tą naszą naturę. My się poddajemy pod tą zmianę. Jezus Chrystus zmienia nas na coś lepszego, na te dobre narzędzia, które są przygotowane do czynienia dobrze. Mamy być światłością. I czy jesteśmy światłością? To jest taki przepiękny wiersz. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Czy nasza światłość świeci przed ludźmi? Czy świecicie w swojej pracy? Czy świecicie w swojej pracy? Może w pracy jest łatwo. Czy świecisz w swoim domu? Czy świecisz w swoim domu? Czy twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, twoi rodzice, teściowa, może powiedzieć, że ty świecisz, że twoje zachowanie jest nienaganne, że nie jesteś porywczy? Czy świecisz w swoim domu? Czy twoja światłość, pomyślmy o tym, czy świecisz, mąż, czy świeci dla swojej żony, czy jest... Faluś kiedyś takiego fajnego ostatnio słowa używał odnośnie żony i męża, męża żony, czy i dzieci. Czy jesteś przykrym dla swojej żony? Czy jesteś przykrą dla swojego męża? Czy jesteś przykrym dla swoich rodziców, dla swoich dzieci? Czy jesteś przykry? Czy jesteś przykry? Czy przynosisz radość, czy przynosisz pokój? Mamy być światłością. Drodzy, mamy być światłością. Dla naszych też nieprzyjaciół, dla naszych sąsiadów. Tak też o tym, kiedy czytałem, to tak mi się skojarzyło. Dokarmiamy kotki. Jednego wzięliśmy. Po wielkich, nigdy nie wyobrażałem sobie, że będziemy mieli kota w domu. Chociaż nie jestem przeciwnikiem zwierząt. Nie, tylko to mówiłem zawsze. Gdyby domek, wszystko będzie. Nawet i sarny, i jelenie mogą chodzić po tym, ale nie w mieszkaniu, w bloku. No ale taki był biedny, prawie chyba by zginął. Ale też dokarmiamy inne kotki i po pewnym czasie okazało się, że nasi sąsiedzi, którzy mają dom, przeszkadza mi nawet na to, że te kotki przechodzą przez ich posesję, albo nawet w ich żywopłocie po prostu tam sobie siedzą. No i nie będę mówił, i czego oni używają i tak dalej. No taki pełen szok, bo dlatego, że znam tych ludzi z innej strony, bo to są tacy bardzo kościelni ludzie. Muszę tak powiedzieć chyba. No i te kotki, i tak sobie myślałem, no i tak sobie myślałem o tych ludziach trochę. Krzywdzą koty. Mówię, nawet my karmimy, kupujemy, troszczymy się, żeby odpowiedzieć. A on, co ten kot przeszkadza? Ani nie karmi nic, ten kotek przejdzie sobie po prostu przez niego trawnik na przykład, no. A to wzbudza nieprawdopodobną agresję. I gdy widziałem tą starszą panią, ona ledwo chodzi, a dostała takich ruchów, powiem, no, takie, to jest to śmieszne, ale przerażające, wiecie, naprawdę przerażające. I tak sobie myślałem, no i takie z Leon, tak sobie pozwoliliśmy, nie powiem na jakie rzeczy, Od później przeniosłem te miejsce spod ich płotu karmienia pod nasz balkon. I te kotki już tam mniej chodzą tam. A chciałem innych rozwiązań. Ale mamy być światłością. Nie musiałem im mówić, chociaż tak myślałem, że im powiem. Ale ważne jest, żeby w sercu, drodzy, zmieniało się nasze nastawienie, nawet do takich rzeczy. Pewien człowiek, to kiedyś przeczytałem w naszym kalendarzu. To jest też światłość, a to też jest stosunek do bliźniego, do wroga. Pewien kaznodzieja z Pensywali miał sąsiada bardzo nieznośnego sąsiada, który mu strasznie dokuczał. Był to okres wojny secesyjnej. Waszyngton jeszcze chyba nie był wtedy prezydentem, jeszcze był generałem. I okazało, i po jakimś czasie on był kaznodzieją. Ten człowiek chyba miał nazwisko Miller. I po pewnym czasie okazało się, że ten nieznośny sąsiad okazał się być jakimś zdrajcą i w wyniku tego udowodnienia mu pewnych win został skazany na karę śmierci, na rozstrzelanie. I kiedy ten sąsiad, ten kaznodzieja, ten brat Miller dowiedział o tym się, że ten jego, powiem, wróg, on go nie traktował jak wroga, ale to był wróg, on był dla niego strasznie nieznośny. Dowiedział się o tym, pojechał do generała Waszyngtona i wszedł do niego i mówi: panie generale, ja przyszedłem prosić o ułaskawienie tego człowieka. A generał ten mówi, Waszyngton mówi: nie. Nie będę skłaniał się do takich próśb, aby pana przyjaciela uniewinnić. I wymienił to, co on uczynił. Nie. A ten kaznodzieja mówi: to nie jest mój przyjaciel, to jest mój największy wróg. I wtedy generał Waszyngton powiedział: jeżeli tak, to się sprawa ma zupełnie inaczej. I wypisał akt ułaskawienia. No i ten kaznodzieja Miller pojechał. Dał mu i mówi: proszę, niech pan sam to wręczy. Już był dzień egzekucji. Kiedy dojechał, już był wyprowadzony ten jego nieprzyjaciel. I kiedy go zobaczył, mówi: co, Miller, przyjechałeś się napawać radością, nie? Że w końcu ten twój, który ci tak dokuczał, zginie, nie? Przyjechałeś się cieszyć. On mówi: nie. Przywożę akt łaski dla ciebie od generała. Gdyby prosił o przyjaciela, nie uzyskałby tego, bo tak mu powiedział ten generał, ale kiedy powiedział, że to jest największy wróg, to spowodowało, wiecie, w tym człowieku, w tym Waszyngtonie, że w jednej chwili postanowił zmienić swoją decyzję. Jeżeli miłujemy swoich wrogów, już nie mówiąc o swoich bliskich. Jeżeli miłujemy wrogów, Bóg się do tego przyznaje, bo to nie kaznodzieja Miller, nie jego osobowość. To, że miał miłość do swojego wroga. Bóg za tym stanął. Bóg poruszył serce generała Waszyngtona. Bóg może dokonywać nieprawdopodobnych rzeczy. Ale do tego potrzebni my jesteśmy. Nasze nastawienie, nasze serce, czyste serce. I Bóg wtedy stanie, i Bóg będzie dokonywał niewyobrażalnych rzeczy. Ale do tych niewyobrażalnych rzeczy, do tych, powiem, wielkich uczynków, małych i wielkich, potrzebuje nas jako dobrych narzędzi. Cokolwiek byście czynili, tym najmniejszym, nie mnie czynicie. I Bóg za tym stoi. I idzie za tym Boża moc. Jeżeli miłujecie swoich wrogów, a może nie miłujesz nawet swojej matki, albo swojego ojca, albo swojej teściowej, albo swojej synowej, to nie oczekuj, że Bóg zrobi jakiś nieprawdopodobny cud. Dla Boga uczynić cud to żaden problem. Największy jest problem z naszym sercem. Sercem człowieka. Tak niechaj światłość wasza świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen.
Chwa Pan Bóg niech będzie. Dobrze to dla Jezusa żyć. Tak jak mówione jeszcze było o tym pługu, o tych narzędziach, to tak sobie pomyślałem, dużo pracy jest w nas. Dużo pracy mamy, drodzy bracia i siostry, dużo pracy mamy nad sobą w każdym dniu, aby się pilnować, aby zostać, aby być czystym, aby zachować czyste serce. Trzeba dużo pracy w nas. I takie narzędzia tu w tym świecie, może różnego rodzaju, czy to haczka, czy to motyka. Tu można komuś dać, żeby tą zabrudzoną haczkę mógł ktoś wyczyścić. Albo i weźmie i wyczyści. Ale to nasze życie duchowe, ten pług, powiedzmy, jak Słowo Boże pisze o pługu, każdy ma swój pług. To tego pługa za nas nikt nie wyczyści go. Jeżeli zaniedbamy go, za nas nikt nie wyczyści go, nie oczyści go. Tak, drodzy bracia i siostry, nie odkładajmy tych narzędzi, aby się nie zabrudziły. Jak Piotr wspomniał, powiedziałem, no trzeba tu wysiłku, żeby z powrotem doprowadzić do stanu pierwotnego. Ale możemy tego oszczędzić w nas. Możemy tak oszczędzić, że tego wysiłku, że będziemy codziennie pracować tym pługiem. Chociaż może po troszku ten pług będzie się ślnił, po troszku może, ale pracujmy, nie odkładajmy go. Kiedy będziemy pracować codziennie, z takim pragnieniem służyć Bogu, to wierzę, że ten pług coraz bardziej będzie wyżej lśnił, aż dojdzie, że będzie cały, gładziutki i jasny. Tak nasze życie duchowe, drodzy bracia i siostry, tak ma być. Musimy codziennie służyć Bogu. Codziennie powinniśmy wykonywać Jego wolę. Codziennie powinniśmy zachować czyste serce. W różnych okolicznościach, w różnych miejscach, gdzie się znajdujemy, starać się zachować czyste serce. Nie zabrudzać się. Dziękuję Bogu za to, że tam pieśń 700. Trzecia zwrotka. Gdy pod ciężarem trosk życia i mąk, nadziei płomyk już zgasł, nie puszczajże zemdlonych swych rąk, zbawił od zguby Bóg nas. I chwa Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego świętą krew. Bo żeby nie ta krew, to byśmy poginęli. Że możemy, jeżeli popełnimy jakiś grzech, nieprawość w naszym życiu codziennym, to jest ta łaska Boża, ta święta krew, która nas oczyszcza. Refren mówi, zbawi od zguby i nas. W Chrystusie na wieki przebaczy nam Bóg, zbawił od zguby i nas. Nasze serca powinno być takie dziękczynienie dla Boga. Po pierwsze, że nas zbawił od zguby. Że nas oczyścił. Że nas wyrwał z tego świata. Że należymy do Niego. Kitereska opowiadała mi, że tam u nich w pracy, w piątek, tam kierownik odprawiał, miał na imię Andrzej, to Andrzejki tam wyprawiał, tam na bazie. Kiedy Tereska skończyła pracę, autobus tam podjechał pod bazę, to Tereska widziała, jak jeden pracownik stamtąd wychodził, taki naprawdę już taczał się prawie. I ona mówiła mi, jak dobrze, jak dzięki Bogu, że mamy inne życie, że Bóg nas tego wyrywał. Że nie mamy tego w domu, jak kiedyś było, kiedy też używałam alkoholu. To ona wiedziała, jaki człowiek w stanie po tym alkoholu, pijany, co może wyprawiać. Jak on może wyglądać. I on tak naprawdę tak dziękowała Bogu, że tego już nie mamy. I chwała Panu Bogu, bo to zbawił od zguby nas. Nas wszystkich. Nie wiem, jakim byliśmy w świecie, ale zbawił od zguby nas. To zobaczcie, siostry, powinny wdzięczać w naszych sercach być dla Pana Jezusa Chrystusa za to, co dla nas uczynił. Że dał nam wspaniałe życie. Życie z Bogiem to jest naprawdę wspaniałe. Chociaż nieraz są próby doświadczenia, nieraz musimy przechodzić, ale po to, aby nas wypalić, przepławić, wzmocnić wiarę naszą, pokazać jeszcze, co w naszych sercach jest. Żeby ten puch śnił całkowicie już. Może to będzie tak stopniowo po troszkę, po trochu, ale on będzie naprawdę ślinił, kiedy będziemy z pragnieniem śli naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech tym Pan Bóg nam dopomoże. Ja chciałem przyznać słowo zapisane w 15 psalmie. Psalm 15. Dlatego też nawiązując do tego, jak mamy być, że mamy cel przed sobą. Psalm 15. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złoży przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. To tak czyni, nie zachwieje się nigdy. I chwała Panu Bogu. Kiedyś też Tereska mówiła, taki wspaniały psalm jest, ten 15. A mówię, tak, wspaniały, ale tu dużo trzeba pracy nad tym psalmem. Dużo trzeba pracy na sobą, żeby być takim. To jest praca, to jest można powiedzieć, ciężar. Żeby naprawdę przebywać tam w namiocie Bożym, tam na wieki z Jezusem Chrystusem, naszym Panem Bogiem. Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe. Żyć nienagannie, to jest to nasze życie codzienne. Żyć nienagannie. I to trzeba czujności, trzeba pracy, aby zachować czyste serce, czy w mowie, czy w ubiorze, czy po prostu w innych rzeczach. Zachować czyste serce. To żyje nie daje i pełni to, co prawe, i mówi w prawdę sercu swoim, nie obawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, tak jak Piotr wspomniał o tych kotach. Właśnie. Tu trzeba być właśnie, tu do tej pracy trzeba. To być czujnym, aby zachować czyste serce, aby tego sąsiada nie znieważać go, aby mu coś złego nie powiedzieć. Tu trzeba właśnie pracy nad sobą. I dzięki Bogu, że Piotr tak uczynił, że tak mu właśnie to życie z Bogiem tak czyni. Te sumienie czułe na to, żeby tak się zachować, aby być solą i światłem. Ja wspomniałem, to jest praca, musimy dołożyć tych wszelkich starań, aby tą naszą wiarę umacniać, aby nasze serca coraz bardziej były czystsze, czyste. Abyśmy naprawdę zamieszkali na wieki z Bogiem. Sam czuję się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. To jest też właśnie, tu chodzi o tą miłość Bożą. Miłość do brata, do siostry. I to też nad tym trzeba pracy. Letko nam miłować tego, kto nam dobrze czyni, który może mamy jakiś pożytek z niego, można dobrze z nim się właśnie zaprzyjaźnić, mieć tą miłość do niego, ale jeżeli nic nie mam od niego, żadnej korzyści, a on jeszcze taki, no, nie pasuje mi, no to wolę z nim jak najmniej przebywać może. Już nie ma się tej miłości. A tak nie powinno być. A czci tych, którzy się boją Pana. Powinniśmy, drodzy bracia, siostry, nawzajem się miłować, tak jak Bóg nas umiłował. Jak Jezus Chrystus umiłował Kościół, taka musi być miłość w nas. Czy ten brat taki, czy siostra taka, musimy nad sobą pracować, aby ta miłość Boża była jednakowa dla wszystkich. I kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze święty, drodzy bracia, siostry? Przeczytajmy sobie ten psalm, tak, czy tak dokładnie, może w domu. I tak zastanówmy się nad tym, co w naszych sercach jeszcze jest, co nam przeszkadza, abyśmy zamieszkali tam w namiocie u Pana Boga. Amen.
Chwała Panu Bogu za cudowny pokarm, który Bóg dzisiaj karmi, którym dzisiaj Bóg karmi nasze serca, naszą duszę. I myślę, że mamy takie, powiem, dobre pragnienia budzą się w naszym sercu, żeby właśnie być takim miłosiernym, być takim pełnym dobroci, by nasze uczynki mogli ludzie widzieć i wielbić tym Boga. Ten psalm, który czytał Tomek na początku, chociaż napisany gdzieś tam, nawet nie w średniowieczu, nawet nie tam w erze naszych królów pierwszych polskich, czy tworzenia się państwa polskiego, nawet nie w naszej erze, a daleko, daleko przed naszą erą. A taki jakby opisywał dzisiejszą historię, dzisiejszą sytuację. Tak zawsze jest zresztą. Bo się człowiek nie zmienia, człowiek jest zepsuty w tym samym, powiem, w tym samym miejscu, tak samo śmierdzi, jak kiedyś, tak samo dzisiaj cuchnie. Tym samym cuchnie. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Ile dzisiaj głupców jest, którzy mówią, nie ma Boga, nie ma co się przejmować Bogiem. Kto dzisiaj się przejmuje Bogiem? Ani rządy się nie przejmują Bogiem, ani ludzie się nie przejmują Bogiem, ani religijni ludzie się też Bogiem nie przejmują. Nie przejmują się. Oni myślą, że są innymi, ponieważ oni mówią, wierzę w Boga. Myślę, że to jest cała ich mądrość i w ogóle są przez to niesamowicie inni. Ale nie przejmują się Bogiem, bo żyją tak samo jak świat. Grzeszą, cudzołożą, przeklinają, piją, krzywdę wyrządzają. Nie ma Boga, mówią. Są znieprawieni. Znieprawieni, dobre słowo, znieprawieni. Tak ten świat jest dzisiaj znieprawiony. Popełniają ohydne czyny. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, wspólnie się splugawili. Bardzo to mi się akurat tak wydało takim, stuprocentowym dzisiejszym opisem. Wspólnie się splugawili dzisiaj ludzie, wspólnie. Jeden drugiemu pomaga plugawić się. Jeden drugiemu pomaga plugawić się. Jeden drugiego, jeden czyniąc odrażające czyny, zachęca drugiego czyniąc jawnie te czyny, nie wstydząc się z nimi, zachęca drugiego do tego, żeby się też nie przejmował. Wzajemnie się splugawili. Kiedyś, gdy człowiek porzucał swoją żonę, był na ustach, powiem, wszystkich, nawet na takich plotkarskich ustach, dzisiaj już nie jest. I jeden drugiego zachęca, też sobie zmień żonę. Też. Kochani, gdzie byś nie usłyszał? Gdzie byś nie wszędzie, zewsząd jak pajęczyna przychodzą, jak pajęczyna się do tego centrum skupia, te nitki wszystkie idą tam. Tak powiem, co nie usłyszysz? Normalnie wydawało się, normalne. I niedawno usłyszałem też od człowieka, którego znam, z którym wiele powiem, lat współpracowałem, czy jakoś tam mieliśmy styczność na tym. Nigdy bym sobie nie pomyślał, bo to żadni powiem ludzie, żadni powiem wariaci, którym odbija i coś tam wymyślają. Normalni ludzie, nie, tam jeden ciężko pracujący, drugi też. Normalni, no. Normalni na wiosce mieszkający. I to takiej jeszcze wiosce, no. I ostatnio nie mówię, tak się dzieje między mną. Coś tam, nie chcę już mówić, żeby nie zidentyfikować, ale coś, i jest tak, że już nie żyją ze sobą. Jeszcze w tym samym domu, ale już nie. I to tak zawsze, tak cały czas i ten, i tamten, i ten. Nie ma, ludzie wzajemnie się splugawili. Wzajemnie się splugawili. Kiedy jadą, to już jest znane powszechnie wszystkim, ale ludzie kiedy jadą na tak zwane spotkania integracyjne z zakładów pracy, ludzie kasiaści tacy, którzy mają kasę, którzy zarabiają, którzy są inteligentni, wykształceni, są przebojowi, jadą i to się zamieniają, oni się tam wzajemnie plugawią. Jeden drugiemu wzajemnie się plugawią. I chwalą się tym, szczycą się tym. Wzbudzają, powiem, jakąś tam zazdrość u innych, żeby też takie rzeczy. Ludzie wzajemnie, jeśli się dzisiaj ubiera dziewczyna odrażająco, wyzywająco, wprost, no nieprzyzwoicie, to jest tak bardzo grzecznie powiedziane, wulgarnie i zachowuje się wulgarnie. Kto jej zwróci uwagę? Komu? Najwyżej jest atrakcyjna tylko. Nie inaczej. Co to znaczy? Wzajemnie się plugawią. Nakłaniają się do coraz ohydniejszych, uczynków, do coraz ohydniejszego i bardziej obrzydliwego życia. Prawda? Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili. I świat tak właśnie się stacza coraz bardziej w dół, wspólnie się plugawi i zachęca człowieka, wiesz, nas też zachęca, wejdź tam w tą komitywę. Wejdź w tą komitywę. Pociągnie to w dół jak kamień u szyi, wiecie, pociągnie w dół świat. Jeśli wejdziemy w ten świat, jeśli wejdziemy w sercu, to ja nie mówię już, że ty pójdziesz i pojedziesz na integracyjne spotkanie i tam wszyscy nago i ty będziesz nago. W sercu, jeśli się dasz zaprząć w to jarzmo, w sercu, w myślach swoich, w pragnieniach swoich, to cię pociągnie to jak kamień w dół, w podwodę topielca. Taki jest cel tego. Ale w tym wszystkim jeszcze Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny. Chwała Bogu, że jeszcze patrzy. Wiecie, jak jesteś rozumny, Bóg cię zobaczy. Nie będziesz na darmo rozumny. Bóg cię zobaczy, Bóg cię dostrzeże, że jesteś inny. Bóg cię wzmocni, Bóg przyjdzie do ciebie. Bóg ci pobłogosławi, Bóg cię zachęci. Bóg ci pokaże swoje skarby. Bóg ci pokaże swoje cudowne rzeczy. Bóg jeszcze patrzy, czy jest ktoś rozumny. Bracia i siostry, bądźmy tymi rozumnymi. I my mamy zachęcać się, tak jak ten świat wzajemnie się splugawił, to my mamy wzajemnie zachęcać się do dobrych uczynków. Mamy wzajemnie zachęcać się do wiary, do miłości, do naśladowania Jezusa Chrystusa. I zachęcajmy się. Zachęcajmy się. Powiem, mało się jeszcze zachęcamy, kochani. Mało się zachęcamy. Zachęcajmy się. Ja tak zawsze jestem, powiem, wdzięczny Bogu, jak słyszę, jak Krzysiu mówi, że tak wiele pracy ma w swoim życiu, że mamy wiele pracy. Jak on mówi o tym, przypomina. On bardzo często o tym przypomina. Ja myślę, od początku przypomina, kiedy zrozumiał, co to znaczy iść za Jezusem, co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. I od tego momentu, pamiętam, mówi, wiele pracy mamy. To jest chyba najczęściej z nas wszystkich mówi o tym. Ale to jest zachęcanie, to jest pokazywanie, że nasze życie nie polega na tym, że my przyjdziemy na nabożeństwo i szczęśliwi się rozejdziemy. Że tam się przekłada ta dźwignia, tam w naszym domu, w szkole, w pracy, w naszym łóżku, kiedy się budzimy nad ranem, co robimy? Kiedy się kładziemy spać, z jakimi myślami, z jakim sercem, to się przekłada tam właśnie, na te miejsca. Zachęcajmy się, kiedy ktoś mówi świadectwo, które nas zachęca do tego, by służyć, to się zachęca. To jest zachęcanie, my się mamy zachęcać. Jeśli się modlisz na głos tutaj i płaczesz może przed Bogiem nawet, albo wołasz o pomoc, to jest zachęta dla wszystkich. Wiecie, jaka jest zachęta? Nie trzeba być kaznodzieją, żeby zachęcić cały zbór do życia z Bogiem. Ale trzeba się odważyć, pomodlić. Masz zamiar się pomodlić, ty, który się nigdy jeszcze nie modliłeś? Czy mówisz, że to jest grzech? Może to jest grzech pomodlić się z Boże. Może to jest niewłaściwe pomodlić się z Boże. Kiedy śpiewamy, śpiewaj. Nie myśl o zielonych migdałach. Śpiewaj razem, na głos, ucz się tego. Chwal Boga. Zachęcaj jeden drugiego. Bo ci, którzy dzisiaj śpiewają, odejdą kiedyś. Ci, którzy się dzisiaj modlą, powzięli sobie to za cel, aby zachęcać, aby wielbić Boga, kiedyś odejdą. I wtedy może być to nabożeństwo podobne do takiego, jak byłem niedawno. I uwielbienie trwało ponad godzinę. Ale modlitwy były tylko 3 i bardzo mizerne. My mamy się zachęcać, kochani. Nie można tak iść, tak od po prostu będzie się to toczyć, tak toczyć się będzie. Nie, to trzeba pracy. A tak jakoś moje życie będzie się przemieniać. Nie, to trzeba pracy, trzeba ten pług zaangażować. Tak, każdy ma ten swój pług i on może być zardzewiały. I nikt za ciebie go nie wyczyści, bo on się czyści w twoim sercu, w twojej ziemi, w twojej roli. Nie pożyczysz tego pługa komuś, żeby sobie poczyścił. Weź sobie, załóż moim pługiem. Tak jest, kiedy mąż mówi do żony, ty masz być mi uległa. To w ten sposób mówi, weź sobie mój pług i załóż sobie twój ugór, to mój będzie się czyścił. Albo żona, kiedy mówi, ty masz mnie miłować. Ty masz miłować, to jest twój pług, miłować, to jest twój pług. To jest pług męża i trzeba nim orać. Nie patrząc na to, czy żona ora, czy nie ora, to jest jej sprawa. A ona z kolei ma patrzeć i ma swój pług i ma być uległa. I ma modlić się, ma być pomocą swojemu mężowi. Ona ma orać, bo inaczej to nasz pług jest, nikt go faktycznie nie oczyści i nikt za nas nie przeora jakiegoś tam obcego zagonu i wtedy będzie się świecił. Pan Bóg patrzy, spogląda z niebios na ludzi. Chwała Bogu, że spogląda. I przyjdzie czas, że on już dostrzegł, on szuka takich i dostrzega takich, a przyjdzie czas, kiedy nagrodzi w niezwykły sposób. Niezwykły sposób. I wszyscy będą zazdrościć, którzy opuścili swoje ręce w okresie swojego życia, którzy odstawili swój pług i mówią, fajnie się żyje, pług sobie stoi, a ja sobie fajnie żyję. Wszyscy będą w tym momencie, czy obojętnie, czy jesteś po chrzcie, czy jesteś członkiem zboru, czy jesteś nawet duchowy, jak odstawiłeś, będziesz zazdrościł kiedyś, kiedy będziesz widział, jak ci, którzy orali i nie odstawiali pługa, otrzymują od Boga nagrodę, otrzymują chwałę. Słowo Boże mówi, że tak jak jest różna jasność gwiazd, tak będzie też z chwałą. Tak będzie też z nagrodą. Nie będzie wsio równo wszystkim, to nie będzie komunista. Tam jest sprawiedliwość i pokój i radość, a nie komunizm. Tam jest sprawiedliwość i pokój i radość. I dałby Bóg, abyśmy mogli wszyscy odebrać tą zapłatę. Z Ewangelii Marka 13 rozdział. Przypomnijmy sobie ten fragment o przyjściu pańskim, żeśmy śpiewali tą pieśń, w każdej prawie pieśni, która dotyczy przyjścia pańskiego. Wiecie, jakie słowo się powtarza? Czuwajcie. Tak szukałem, przeglądałem, bo chciałem jakąś pieśń właśnie o przyjściu pańskim. Patrzę, jedna czuwaj, druga czuwaj, trzecia czuwaj, zawsze się znajdzie. A w tej żeśmy śpiewali czuwaj, czuwaj, w każdej zwrotce chyba. Czujcie, Pan przyjdzie, tak, czujcie, Pan przyjdzie wnet, czuwajcie. I ten fragment mówi, zatytułowany jest Wezwanie do czujności. A od drzewa figowego, od 28 wiersza, 13 rozdział, końcówka. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ale o tym dniu, i to jest takie rozwianie naszej nadziei, i to było rozwianie nadziei uczniów, kiedy się pytali, jak poznać, jak to uchwycić. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Taka dziwna tajemnica, tak sobie Bóg to zastrzegł. Ja myślę, że gdyby nie zastrzegł sobie tego Bóg, to by były przecieki z nieba. Prorok jakiś by usłyszał coś od anioła, może od Ducha Świętego, może ta i ta godzina tego i tego dnia. Byłyby jakieś przecieki do takich szczególnie ciekawych albo takich duchowych, ponieważ Bóg zastrzegł sobie to tylko dla siebie i nie wie o tym nawet syn. Nie będziemy wiedzieć na pewno my. Baczcie, ale co dalej mówi? Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, bo można było powiedzieć, no taka niezwykła rzecz i jakoś taki dziwny sposób Pan Bóg to zostawił. Taka ważna rzecz dla Kościoła, dla nas, najważniejsza rzecz, prawda? Być gotowym w momencie przyjścia. To jest najważniejsza rzecz. No po to wierzymy, po to się trudzimy, po to na nabożeństwa przychodzimy. Już dziesiątki, setki razy, może tysiące razy. Jakby przeliczył na godziny i coś jeszcze, to by wyszedł cały majątek, który tu jesteśmy. Po co? No żeby być gotowym. I tak jakoś to Bóg zostawił tak w rozsypce, mówiąc, że nikt nie wie i nikt się nie będzie spodziewał. Ale Pan Jezus mówi taki przykład. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. I takich historii były setki, jeśli nie tysiące, prawda? Że Pan odjechał. Ilu było panów, my kiedy w naszym rejonie co wioska, to pałac, prawda? Jakiś. W ruinie albo już rozwalony, ale prawie co wioska to pałac, tak? Co to znaczy? Kiedyś był tam pan. Był zarządca, był włodarz, był, jakoś tam to oni się nazywali, tak? I prawie w każdym były dziesiątki takich rzeczy, takich wydarzeń, prawie w każdym, za życia jednego tylko, było dziesiątki takich rzeczy, że ten pan odjechał, zostawił wszystko. Nawet taką książkę ostatnio czytaliśmy, gdzieś żeśmy dostali o tu pod Tychowem, Kikowo. Taki ten, i cała historia, ciekawa bardzo książka. Urszula wie, jaka to książka, możecie sobie przeczytać, chcemy jechać do tego Kikowa, ciekawa historia, niesamowita. Właśnie ludzi sprzed wojny, z okresu przedwojennego, Niemców, którzy tu byli. I chociażby on, za życia jednego z nich, było dziesiątki takich rzeczy, że ten pan odjeżdżał, zostawiał swoje gospodarstwo, swoją włość w rękach zarządców i mówi, wy tu gospodarujcie, a ja jadę do Wiednia, jadę na kurację, gdzieś tam jeszcze na jakieś tam spotkanie jadę, a wy czuwajcie. A więc to jest normalna historia, ona się powtarza i Pan Jezus mówiąc o tym i jakby mówiąc, że nikt z nas nie wie i nie będzie wiedział dnia ani godziny, mówi to, jest to tak z tym przyjściem, jest to tak z tym czekaniem na ten dzień, jest to tak jak powszednie rzeczy, to jest tylko jedno gospodarstwo tam, a tutaj ich było 30 w okolicy albo i 40, nie liczę tego, bo co wioska, to był taki Pan i takie rzeczy robił, to jest normalne. I Pan Jezus mówi, to jest właśnie tak, jak u człowieka, który odjechał i dał odźwiernemu, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, mówi do nas, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Jedna recepta na to wszystko. Czuwajcie. Jedna recepta na to wszystko. Czuwajcie. Bracia i siostry, i jedna recepta. Czuwajcie. I tak ten wiersz 35 bardzo taki, w taki jakiś taki ciekawy sposób pokazał mi i jakby pokazał, mogłem zanalizować to, co nas czeka, to w czym, jak to jest, jak to będzie z tym przyjściem, jak to powinno być z tym przyjściem, żebyśmy byli gotowymi. Bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy nocą, czy rankiem. Z tego wynika jasno, że nie jest możliwym przewidzieć. Nie jest możliwym przewidzieć. Pan Jezus powiedział, nie wiadomo, czy wieczorem, czy nocą, czy jak kur zapija, więc świt, czy rankiem. Jak już wszyscy stają. Nie, ponieważ mówi te, wymienia albo, nie jest możliwe do przewidzenia i ustalenia, że to będzie wieczór, albo to będzie północ, albo to będzie jak kur zapieje. Niemożliwe, bo albo. Posłuchajmy, jeśli kogoś nie ma w domu, czytamy co rusz o tym, jak się zabłąkały, gdzieś odeszły, zaginęły dzieci. Prawda? Jest to wielki dramat dla rodziny, która wysłała córkę do szkoły, jest pora przyjścia, nie ma, jeszcze nie ma, no dobra, godzina, dwie, niepokój wzrasta, powinno już być, ale może coś, ale już jest niepokój. Czy nasze dziecko poszło do kolegi, mówiło, idę tam odrabiać lekcje, nasz Paweł często teraz idzie odrabiać lekcje, szedł, chodził. I zapominał tam, tak? I my teraz czekamy. No powinien być, to już 2 godziny dawno minęło. Nie ma. No dobrze, że ma komórkę, zadzwonię i mu przypomnę, że 2 godziny temu minęło 2 godziny, które kiedy miał być w domu, nie? Ale gdyby nie było komórki, tak? Gdy takie dziecko wyjdzie do szkoły i nie wraca i nie ma z nim kontaktu, gdy gospodarz kiedyś jechał orać pole, na cały dzień jechał, brał wóz, konia, pług i wyjeżdżał. No i rodzina co? Spodziewała się, że będzie pracował prawie cały dzień i przyjedzie przed wieczorem, ale go nie ma. Już do godzina do wieczora jego nie ma, no może mu coś zeszło. Wieczór już jest, ciemno się zrobiło, a jego nie ma. Co mu się mogło stać? No to na pewno jeszcze godzinę, dwie i na pewno będzie. Ale go nie ma. I gdy go nie ma wieczorem, to jesteśmy zaniepokojeni, ale sobie myślimy, na pewno wróci do 9, tak? Na pewno wróci, przecież to jest niemożliwe. Jeśli nie wróci, to już coś nie tak. Czy jeśli ktoś wraca z podróży, jeśli ja bym wyjechał gdzieś tam z wyjazdu i mówię, już wracam, no to myślą sobie, no, 5 godzin to zaraz będzie, tak? 5 godzin. Ale nie ma mnie. 5 godzin minęło i nie ma. No to może coś tam tłok na drodze, może coś nie tak. Ale 10 wieczorem nie ma. Ale północ nie ma. Kochani, Pan Jezus, mówiąc o swoim przyjściu, mówi o takim stanie, o takiej sytuacji. Mówi, ten Pan, który zostawił swoje dziedzictwo, swój dwór, swoje gospodarstwo, swoje wodarstwo i powiedział, czuwajcie do odźwiernego. Ten odźwierny nie wie, kiedy ten Pan przyjedzie. Spodziewa się go wieczorem, ale go wieczorem nie ma. My się spodziewamy przyjścia Pańskiego, prawda? Mówimy, Pan jest blisko, tak? Ale jest już blisko, jest już wieczór, a Pana nie ma. Mówimy, no to jeszcze trochę chyba musi, no patrzysz, co się dzieje wokoło, patrzysz, a tu kataklizmy, jeden po drugim, ludzie tysiącami giną, ciągłe jakieś nowe nieszczęścia, ciągłe jakieś wieści, no wszystko to, co jest napisane, mówimy, nie, no już jest północ, północ, no już teraz, nie, ten czas tam, za 2 minuty mówią 12, a niektórzy mówią, już jest 2 minuty po 12 i też mają rację, bo już dawno powinien przyjść Pan Jezus, ale zwleka. Wiemy, że zwleka. I myślimy, już północ, już później nie może, ale Pan Jezus mówi, a może jak kur zapieje? Mało, a może rankiem? A więc widzicie, powiem, gdyby przyszedł rankiem przed wieczorem i przed północą, kiedy się nikt nie spodziewa, kiedy wszystko jedzie tak, jak hej, jest takie podobieństwo. Bo jak czekamy go wieczorem, nie ma, no to już stopień, powiem, 10 czujności w północ, tak? Nie ma, to już tylko teraz trzeba walczyć, żeby nie usnąć, bo do poranku. Ale gdyby przyszedł przed wieczorem, jest też takie coś, prawda? Że powiedział, że wróci, a ten sługa co? Zaczął rządzić, nie? Bić współsługi, ucztę sobie wystawić i rządzi, nie ma pana, przyjedzie późno. A pan jest, nagle puka do drzwi. I co zrobi z nim? Ukaże go, tak? Zwiąże go i wrzuci go w ciemności. Zobaczcie, nie ma takiej opcji, żebyśmy to widzieli. Ale Jezus mówi, czuwajcie. Kiedy stoimy w tej czujności? Czy my czuwamy, mamy tą czujność? Czy my żyjemy, czy to jest niemożliwe tak żyć w czujności? No. Wiecie, jak Mariola mówiła świadectwo ostatnie, to pomyślałem, to tak mi właśnie przyszło, to jest czujność. To jest właśnie ta czujność. Kiedy mówiła, obrzydź mi ten świat, mam go już dość i myślę o tym, żeby Pan już przyszedł. I pragnieniem moim, marzeniem moim jest, żeby Pan już przyszedł. Wiecie, to jest stan czujności. Kiedy jesteśmy w czujności? Kiedy będziemy w czujności? Jak oczy będą tak? Zapałkami podparte? Wiecie, w czujności będziemy wtedy, gdy świat będzie nam daleki i obcy. To jest czujność, bracia i siostry. Gdy świat będzie daleki i obcy. Gdy świat będzie odcięty od naszego serca, od naszego życia. To jest czujność. Być czujnym to nie, mówię, wstawić sobie zapałki, żeby oczy się nie zamknęły, bo ponoć i tak można też rąbnąć drzewo, że masz otwarte oczy, ale nic nie widzisz i jedziesz tak, gdzie cię koła poniosły. To nie na tym czujność. Czujność to na tym, by nie być związanym, by nie dać się niczym związać. Bo Jezus nas uwolnił od więzów świata, prawda? Kiedy żeśmy się narodzili na nowo, uwolnił nas od więzów świata. Mogą wrócić, możemy sobie nazbierać tych sznurków. Możemy sobie wrócić do świata, możemy pozwolić sobie na to, żeby ten świat powiedział, choć, bo jest fajnie w naszym szeregu, w tym albo w tamtym, jest fajnie w naszym szeregu, możemy wrócić. Wiecie, być czujnym to być oddzielonym od świata. To stać przy bramie, a nie na dworach biesiadnych. To stać przy bramie i czekać na Jezusa. Odźwierny miał stać przy bramie i czekać na Jezusa. Być gotowym, być czujnym, to nie być zaangażowanym w uciechy tego świata, ale stać przy bramie i myśleć o przyjściu Jezusa Chrystusa. I to jest cudowne, kiedy my możemy powiedzieć, ten świat już mnie nie wabi. Ten świat, taka pieśń swym urokiem, nie wabi mnie już. Wszyscy możecie tak powiedzieć? Już mnie nie wabi ten świat. Jakie to jest cudowne, bracia i siostry. To jest taki cel. Ja powiem tym, którzy mogą powiedzieć, a mnie jeszcze wabi. To nic strasznego, że ciebie wabi. Ale czy dajesz się zwabić? Jasne, że wabi. Pewno, że ciągnie. Póki będę żył w ciele, póty będzie mnie ciągnął. Póty będzie moje ja reagować na krótkie spódniczki, będzie reagować na kasę wielką, będzie reagować na ciuchy dziewczyny, siostry, tak? Póty, póki żyjesz, będzie cię wabił, będzie cię kusił. Proste. Ale mamy pracę. Mamy brać krzyż swój codziennie. Żeby co? Żeby się zaprzeć siebie, kiedy tam to ciągnie. Jak nie ma krzyża, to pociągnie. Czy mam tą świadomość już, że lepsze jest to, co Boże, niż to, co świata? Czy wybieram zawsze, czy uciekam od świata, kiedy przychodzi ze swoimi pokusami? Czy uciekam, czy się odwracam, czy też nie? Bo nikt nie widzi. Bo jestem w domu, a nie na nabożeństwie. Co byś zrobił, gdyby ci teraz na nabożeństwie przyszły takie bluźniercze myśli na przykład? Albo jakieś takie seksualne myśli. Co byś zrobił? Bo byś się bardzo nieswojo czuł, tak? Byś powiedział, wstrząsnąć to. A co robisz, kiedy ci to przychodzi w domu wieczorem? Albo gdy jesteś w podróży, co robisz? Też taki jesteś, że to chcesz wstrząsnąć? I wstrząsasz to? Wiecie, być czujnym, to stać przy drzwiach, a nie bawić się tam. Stać przy drzwiach i czekać na Pana Jezusa Chrystusa. Czy ten świat, bracia i siostry, jest nam daleki i obcy wieczorem? Czy ten świat jest nam daleki i obcy w nocy? Czy ten świat jest nam daleki i obcy, gdy kur zapieje? Czy jest daleki i obcy nad ranem? To jest być czujnym. To jest być czujnym. Być czujnym to jest wtedy, to jest stan, gdy tęsknimy za Bogiem. To właśnie w świadectwie mówiła Mariola. Tęskni za tym dniem. Tęskni za Bogiem. Czy tęsknisz za Bogiem tutaj na nabożeństwie? No tak, fajnie, no to rozumiemy wszyscy. Czy tęsknisz wieczorem? Czy tęsknisz o północy? Czy tęsknisz ranem, nad rankiem? Czy tęsknisz, gdy się budzisz? Czy tęsknisz za tym? Za Bożymi rzeczami, za Bogiem. To jest być czujnym. To jest być czujnym. Czy jesteś czysty? Czy jesteś święty? Czy masz serce oczyszczone wieczorem? Czy tylko wtedy, jak do wieczerzy przystępujemy, to się starasz? Bo nad wszystko się starasz. Żeby czasem sądu sobie nie jeść i nie pić. Albo żeby nie być zawstydzonym i trzeba siąść, bo jest coś nie w porządku. Czy jesteś czysty wieczorem też? Czy jesteś czysty o północy? Czy jesteś czysty nad ranem? Mamy o to dbać. Błogosławiony, kto pilnuje szat swoich. Mam pilnować swoich szat. Mam ich pilnować. Wiecie, ja powiem tak. Ja myślę, że Pan Jezus nie tyle docenia to, że ty będziesz, że zobaczy ciebie czystym. To jest wynik tego. Pan Jezus chce cię widzieć, że ty walczysz. Pan Jezus chce cię widzieć, że kiedy zbliża się grzech, to ty zaczynasz walczyć. To jest cenne, bo przecież my sami z siebie nie jest, to Bóg nas czyni czystymi, chwała Bogu. Bóg nas czyni czystymi. To krew Jezusa oczyszcza nas z grzechu. To Duch Święty zachowuje nasze serce w czystości, bracia i siostry. Wiecie, co jest potrzebne? Nie tyle stan, Panie, ja jestem czysty i tak wielu myśli, ja jestem czysty, ale nic nie robią. Kiedy przychodzi grzech, poddają się, powiem, Panie, Twoja krew szybko, szybko. Boga cieszy to, kiedy ty walczysz, kiedy ty się cofasz przed grzechem, kiedy ty odwracasz się od świata, kiedy ty w tam swoim samym, tym swoim kącie jesteś wierny Bogu, to Jezusa cieszy. To jest czujność, bracia i siostry. A to przychodzi od Boga świętość nasza. Ale przychodzi prawdziwa, nieskazitelna świętość, chwała Bogu, Boża świętość. Nie jak ja sobie wyobrażę, że ja będę czysty. Jak ja mogę być czysty? Kiedy myślę o swoich siłach, o swoich nawet pragnieniach, ale o swoich możliwościach, to mówię, co za czystość. Boże drogi, pożal się Boże, taka czystość. Ale wiem, że to jest świętość od Boga. A ona przychodzi wtedy, kiedy jestem wierny Jemu. Być czujnym to być czystym wieczorem, to być czystym o północy, to być czystym nad ranem. A więc być czujnym, kochani, to jest możliwe tylko wtedy, gdy stale jesteśmy razem z Jezusem. Wiecie, gdy stale jesteśmy razem z Jezusem. To jest możliwe wtedy, gdy jesteśmy uczniami, jak apostołowie. Oni byli stale z Jezusem. Musimy być uczniami. Musimy w tym uczniostwie trwać. wiedzieć, że ciągle całe, wszystkie godziny dnia są poddane temu, abyśmy się uczyli, abyśmy byli uczniami Jezusa. To jest przebywanie, ciągłe przebywanie z Jezusem. To jest ciągłe trwanie w modlitwie. Dlatego jest napisane, bez przestanku się módlcie. To jest wtedy możliwe, gdy myślimy tylko o tym, co jest w górze. Szukamy tego, co jest w górze. Jest napisane w liście do Filipian, czy do Kolosan chyba, czwarty rozdział. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co tam, tak? Co w górze. A więc, kiedy mówimy o przyjściu Pana Jezusa, o tym dniu, o tym momencie, o tej chwili, to będzie w okamgnieniu. Musimy wiedzieć, że to nie... Tajemnica nie w tym, by znać czasy i chwile i by znać godzinę. Tajemnica w tym, by być skrytym w Chrystusie, by być wolnym od świata, by być zaangażowanym w sprawy Boże. I dobrze jest zaangażować się w sprawy Boże, pozwolić, aby Bóg nas zaprząkł w swoje sprawy. Wiecie, od kiedy powiem, mam tą wiedzę, wiadomość, tak jak i wy, o chorobie siostry Haliny z Białorusi. Nie wiem, może dlatego też, że bardzo lubię brata Saszę, jakoś tak bardzo taki jest, no, bliski mojemu sercu. A powiem wam, ciągle wraca mi na myśl. Nie mogę sobie, powiem, za wiele popuścić, powiem, pofolgować, żeby beztrosko żyć, o tak powiem. Idę w lesie, cieszę się, że taka piękna przyroda, że taki cudowny, ale sobie myślę, mam tyle radości, a oni tej radości teraz nie mają. Oni mają teraz ból. I modlę się do Boga. I to jest moim udręczeniem, takim małym udręczeniem, powiem, nie takim wielkim, ale to mnie, wiecie, prostuje mnie cały czas. Cały czas. Budzę się w nocy, mógłbym coś myśleć, chcę mi się modlić o nią. Bo wiem, że on przeżywa teraz cierpienie, bo wiem, że on przeżywa teraz ból, który ja kiedyś przeżywałem, gdy mieliśmy wypadek, gdy Alina, powiem, na krawędzi śmierci była, gdy Marcin był operowany, gdy z Pawełkiem nie było wiadomo co. Ja znam ten ból. Ja wiem, że wtedy jest ból i wtedy jest wielki, taki palący ogień w sercu. I ja sobie pomyślę, że taki drogi brat Sasza, on ma to, że jego dzieci mają ten smutek. To nie umie o niczym innym myśleć. Wiecie, i Bóg nas angażuje w swoje sprawy. Bóg chce, żebyśmy byli zaangażowani w Jego... Ale też, kiedy przyjdzie uzdrowienie, to będzie też moja radość potężna i twoja radość, jak się modlisz. To będzie twoje zbudowanie i wzmocnienie. To będzie, powiem, dostawienie takiego potężnego filaru w moim i twoim życiu, jeśli się modlisz o potrzebujących, o chorych, jeśli nosisz ich ciężary. To twoja wiara wtedy wzrośnie, prawdziwie wzrośnie. Gdy przyjdzie podobna historia, to powiem, jeśli w tej historii, jeśli w tym przypadku miałeś 20 zwątpień, to w tym następnym będziesz miał tylko 10, a w następnym nie będziesz miał żadnych. Wszyscy będą wątpić, a ty będziesz mówił, wierzcie Bogu, ufajcie, bo Bóg jest wierny. Wiecie, to buduje nas. Bądźmy czujni. Pan przyjdzie wkrótce, chwała Bogu. Jeszcze niewiele tego marazmu w tym świecie. Jeszcze niewiele, jeszcze trochę. Jeszcze trochę musimy pocierpieć, widząc tą obrzydliwość. Jeszcze trochę musimy, powiem, w tym bólu żyć, kiedy widzimy, że ludzie wzajemnie się do hańby doprowadzają i jeden drugiemu w tym pomaga. Jeszcze tylko trochę. Pan jest naprawdę we drzwiach. Chwała Panu Jezusowi. Przyjdzie nasze wyzwolenie. Przyjdzie czas wiecznej radości. Wiecznej radości. I abyśmy wszyscy mieli całkowity udział, tak jak Bóg chce. Amen.